Dzień dobry, w rozmowach Helki witam Państwa, Maciej Życki. Dziś Państwa moim gościem jest Krzysztof Tkaczyk, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie. Witam Panie Dyrektorze.
Dzień dobry. W likwidacji, trzeba dodać.
No właśnie, ośrodek w likwidacji, taką decyzję podjęli radni, tłumaczą to oszczędnościami. Co Pan na to?
Ja nie widzę oszczędności w tym sensie, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje gminie każdej w Polsce prawo do pobierania opłat za zezwolenie na sprzedaż napoju alkoholowego i ta sama ustawa jednoznacznie dookreśla, że te pieniądze mogą być przeznaczone tylko na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Czyli nie są to pieniądze, które w jakiś tam sposób można zaoszczędzić. One i tak będą musiały być wydane tylko na ten cel, zgodnie z ustawą.
Ale już nie na ośrodek.
Ustawa nie dookreśla, kto ma realizować, to znaczy właśnie o to chodzi, że ona dookreśla, źle powiedziałem. Ona jednoznacznie deleguje, kto ma realizować te zadania związane z profilaktyką i terapią uzależnień, mówiąc o tym, że realizują je ośrodki właśnie pomocy społecznej bądź inne jednostki wskazane w tym programie. Dotychczas mieliśmy w Lubinie tak, że realizatorem był właśnie ośrodek, który jest w stanie likwidacji. Teraz będzie po prostu ośrodek pomocy społecznej.
No właśnie, jak wyglądała ta profilaktyka do dziś, właściwie do końca maja.
Tak.
A jak będzie wyglądała od czerwca?
No, ja mam póki co, ja wykonując swój zawód, generalnie jestem optymistą i zawsze patrzę pozytywnie w przyszłość, więc ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że ludzie, którzy są klientami ośrodka, którzy potrzebują pomocy i młodzież, która, no, która powinna spotykać się z profilaktyką, nie ucierpią na tym ani odrobinę, że kontynuacja będzie tych działań taka sama, a może nawet dzięki temu, że to będzie w MOPS-ie, będzie można ją jeszcze tą działalność poszerzyć o dodatkowe formy, chociażby takie formy, jakie realizuje MOPS.
A co będzie, jeśli będzie inaczej?
To pewnie będę mocno apelował do władz, że jednak te zadania są ważne, dlatego że powiem panu, że to, czy państwu, że to nie jest oszczędność, jeżeli się mniej wydaje pieniędzy na profilaktykę czy na rozwiązywanie problemów alkoholowych, bo te problemy tak naprawdę generują straty. Ja w każdym gminnym programie, który przez 17 lat pisałem, taki tam prowadziłem, tam był wpisany taki rozdział jak diagnoza sytuacji. W tej diagnozie zawsze pokazywałem, ile w Lubinie w ciągu jednego roku ludzie przepijają, czyli wydają na napoje alkoholowe i jakie straty to generuje. W ostatnim roku, na przykład, ostatnia diagnoza to była taka, że ludzie w naszym mieście, mieszkańcy naszego miasta, wydadzą na napoje alkoholowe, czy wydali około 80 milionów złotych.
Ogromne pieniądze.
Ogromne, tylko że te wydane pieniądze dopiero generują tak naprawdę straty, które często są nieprzeliczalne na złotówki i te straty szacuje się w skali już kraju, że one są co najmniej czterokrotnie wyższe niż zyski, jakie się osiąga ze sprzedaży napojów alkoholowych. Czyli o ile my ubożejemy w mieście o 80 milionów złotych z własnej nieprzymuszonej woli, idąc do sklepu i kupując wódkę, piwo czy jakieś wino, o tyle miasto ubożeje o 300 ponad milionów złotych z powodu strat, jakie to powoduje w różnych obszarach społecznych. To jest coś, no, co jest niewymierne i ciężko tu mówić o oszczędności finansowej, bo to jest bardzo krótkowzroczne patrzenie.
Panie dyrektorze, powiedzmy, jak do tej pory wyglądała profilaktyka w Lubinie? Ta związana z uzależnieniami, nie tylko z alkoholem.
Mm-hmm. Ośrodek w obszarze profilaktyki, taki stricte, przede wszystkim skupiał się na prowadzeniu tak zwanych szkolnych grup profilaktycznych, czyli w każdej szkole w naszym mieście i nie rozróżnialiśmy tu szkół miejskich i szkół starostwa do niedawna, czyli we wszystkich szkołach prowadziliśmy jedną, dwie, a w niektórych nawet trzy tak zwane szkolne grupy profilaktyczne. I to była praca ciągła, czyli raz w tygodniu przeważnie pedagog, osoba na nasze zlecenie niejako, prowadziła takie zajęcia, które trwały około 2 godzin z grupą dzieci bądź młodzieży. Ci pedagodzy, ci ludzie, którzy prowadzili te zajęcia, raz w miesiącu mieli z nami takie spotkanie superwizyjne, to się tak nazywa fachowo, czyli wtedy, kiedy omawialiśmy to, co się dzieje na tych zajęciach, jakie tematy są poruszane, jakie problemy się tam wyłaniają i tak dalej. I to była od lat prowadzona ciągła praca, która przynosiła niewątpliwie efekt, dlatego że część dzieci była objęta stałą taką opieką. Oprócz tego ogromnym takim polem to były nasze spotkania z młodzieżą i dziećmi w ramach spotkań w szkołach, kiedy byliśmy zapraszani na tego typu zajęcia i myśmy nie sprowadzali to do prostych prelekcji, takich trochę ogranych, tylko staraliśmy się realizować cykle spotkań, które miały jakiś głębszy sens, głębszy cel i tymi cyklami spotkań obejmowaliśmy w ciągu roku około 6 tysięcy dzieci i młodzieży, 9 osób, także to jest ogrom pracy. Oprócz tego staraliśmy się i realizowaliśmy takie programy, które były już bardziej takimi projektami wprowadzanymi do wielu szkół jednocześnie. W tamtym roku na przykład realizowaliśmy taki projekt Przyjazna Szkoła, który składał się z wielu elementów, no długo by teraz tutaj o tym mówić, ale na przykład filmy były wyprodukowane przez dzieci o przemocy, o uzależnieniach. Do tego cała profilaktyka prowadzona była poprzez szkolenia, na przykład myśmy byli zapraszani na rady pedagogiczne, do nauczycieli, do rodziców, kiedy mieliśmy okazję z nimi się spotykać, mówić o zagrożeniach, jak patrzeć na to, jak kontrolować, na co zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej. No i też prowadziliśmy w ramach profilaktyki taką pracę indywidualną, czyli wtedy, kiedy rodzice zgłaszali się z dzieckiem bądź dziećmi, wtedy z tymi dziećmi pracowaliśmy indywidualnie. No i jeszcze do tego od czasu do czasu korzystaliśmy z tak zwanych firm zewnętrznych, czyli zapraszaliśmy na przykład tutaj teatry profilaktyczne, które realizowały takie wielkie spektakle profilaktyczne. Także dosyć bogata oferta. Ta profilaktyczna.
Czyli w tej chwili wszyscy ci, którzy widzieli problem, widzieli zagrożenie, widzieli problem w uzależnieniu, wiedzieli, dokąd się zgłosić. Tak? Tak. To od 1 czerwca będą musieli zgłaszać się gdzie indziej zupełnie.
No, najprawdopodobniej dokładnie do tego samego miejsca będą się mogli zwracać i my będziemy najprawdopodobniej nadal oferowali dokładnie te same usługi.
Ale wszystko jest najprawdopodobniej.
Takie mamy zapewnienia. Ale jak to będzie dalej, zobaczymy. No, jeszcze tutaj warto by wspomnieć o całej ogromie zadań, jakie są związane z osobami uzależnionymi. Przecież prowadzenie zajęć w klubach abstynenta, prowadzenie grup
terapeutycznych. No właśnie, te osoby uzależnione są najbardziej zaniepokojone tym, co się wydarzyło.
Tak, bo one dosyć emocjonalnie do tego podeszły, dlatego że są mocno związane chyba z ośrodkiem jako instytucją. Im nic nie grozi. Tu się nic nie zmienia. One na razie normalnie mogą przychodzić do ośrodka, korzystać z tych samych form pracy, które oferujemy, czyli terapii indywidualnej grup. My nadal prowadzimy zajęcia w klubach abstynenta i tu nic nie planujemy w ogóle ograniczać w jakikolwiek sposób działalności czy cokolwiek zmieniać.
Czyli na dobrą sprawę powinniśmy spotkać się w czerwcu, w lipcu, kiedy już będzie wiadomo, jak ta nowa forma funkcjonowania będzie wyglądała. Myślę więc, że się spotkamy. Dziękuję panu za rozmowę. Przypomnę, że państwa moim gościem był Krzysztof Tkaczyk, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w likwidacji, jak pan dodał na początku. Dziękuję panu za wizytę w studiu jeszcze raz. Bardzo. Do usłyszenia.